Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Zima tutaj była bardzo ostra. Wiatr przynosił śnieg kupami i tworzył fantastyczne garby. Zbliżają się dni styczniowe, a z nimi nasze wyzwolenie. Pewnego dnia gospodarz całego sowchozu, Sawchoz, zawiadomił nas, że jutro wyjeżdżamy. Dzień stał się dniem przygotowawczym. W magazynie stanęła już kolejka po suchy prowiant na drogę. Na drugi dzień rano kilkanaście sań już było załadowanych bagażem i ludźmi. Ruszyliśmy. Piekielny mróz i z nim wiatr ścisnął nas jak w kleszcze. Jechać nie można było, gdyż mógłby człowiek na saniach bez niczyjej wiedzy skostnieć. To też szliśmy pieszo, a jechali tylko ci, którym siły nie pozwalały iść. Lecz mimo chłodu, radość rozpierała nam serca. Kiedy szarzało się już, to wtedy w oddali zamigotały sylwetki domów Jekaterinówki. Na stacji kołysały się już fale licznych głów, wysłańców z wszystkich sowchozów. Na peronie, salach i korytarzach nie było wolnego miejsca. Spotkałam się wówczas ze swoimi koleżankami, Ireną Chojnacką i Danutą Kuciębówną. Czekaliśmy na pociąg. Na drugi dzień ujrzałam po raz pierwszy po 2 latach zielony polski mundur i biały orzełek na czapce. Znieruchomiałam na ten widok. Stojący oficer podszedł wolno ku mnie, a po twarzy jego przebłysnął dziwny skurcz, który przypomniał mi uśmiech, a na jego żołnierskie policzki wypłynęły duże, duże łzy. Ja z oczami pełnymi łez odpowiedziałam mu również uśmiechem. Pan ów był porucznikiem. Przybył on w celu wysłania naszego transportu do Tatiszczewa, gdzie stał oddział Wojska Polskiego. Po chwili pan porucznik ujął mnie za rękę i poszedł ze mną popatrzeć, czy nie nadeszły jeszcze wagony. Lecz o tym ani się nie śniło. Wszyscy Polacy do tych kilku żołnierzy, którzy byli na stacji, przepychali się przez tłumy, by zasięgnąć jakichś wiadomości. Na drugi dzień przyjechały 2 wagony, ale nie po nas. Pan porucznik był w zakłopotaniu, dlaczego nie przysyłają wagonów. Pobiegł więc do tych 2. Kazał wsiadać tylko dzieciom, bez bagaży. Nie chciałam za nic jechać, bez rodziny. Lecz pan porucznik starał się mnie w różny sposób pocieszać, że za 30 minut przyjadą wszyscy. Poszłam. Mamusia o tym nie wiedziała. W wagonie siedziałam smutna, sama, zapatrzona w małe okienko. Nagle: gdzie Wanda? Pyta się pan porucznik. Tutaj. Z uśmiechem i równocześnie łzami odpowiedziałam. Czemu płaczesz, curuchno? Czy chciałaś jechać na niekrytych platformach? Pyta się pan porucznik. Nie. Ja nie dlatego płaczę, odpowiedziałam. Tak, płakałam z innego powodu. Czyż nie miałam dlaczego? Przecież tyle przeszliśmy męki, a teraz, kiedy błysnęło nam światełko wolności, to nie możemy się dostać tam, do odrodzonych polskich sił zbrojnych. Wkrótce zatrzymaliśmy się na stacji Tatiszczewo. Pan porucznik wskazał mi ręką ławę, bym siadła, a on teraz jedzie po resztę. Rozkaz wypełniłam. Niedługo ujrzałam przed sobą tatusia, mamusię, Cesię i Jadzie, pana porucznika i jeszcze jakiegoś pana w wojskowym mundurze. W Tatiszczewie była 5. dywizja. I ona to właśnie nas wzięła pod swoją opiekę. Ze stacji udaliśmy się za miasto, na miejsce postoju wojska. Pan porucznik prowadził mnie za rękę. Po chwili uprzedził mnie, bym uważnie patrzyła przed siebie, to coś zobaczę. Tak, mocno ścisnęłam teraz rękę pana porucznika i z niewymownym zdumieniem, wzruszona, cicho, dumnie wyszeptałam: biało-czerwona chorągiew. Pan porucznik uśmiechnął się do tatusia. Zaprowadzono nas do dużego baraku, w którym mieliśmy odbywać 2-tygodniową kwarantannę i ruszyć dalej. Miejsce postoju było położone w małej dolinie, otoczone półksiężycem pagórków i wzniesień. W obozie panował ciągle ruch. Zielone mundury migotały to w jedną, to w drugą stronę. Pan porucznik odjechał z gorącą prośbą o pamięć i pisanie listów. Wszyscy słuchaliśmy słów jego pożegnania. On przecież dołożył tyle starań i wysiłku do wysłania nas jak najprędzej do Tatiszczewa, więc jak nie można go było kochać. Za kilka dni w naszym baraku wyrósł jak z ziemi ołtarz. Była chłodna niedziela. Wszyscy zeszliśmy z tak zwanych pryczy i stanęliśmy przed ołtarzem, a za nami stało kilkadziesiąt żołnierzy. Około godziny 9 rozpoczęło się nabożeństwo. Cisza panowała grobowa, która jednak często była przerywana szlochami i cichymi jękami. Ja stałam tuż przy ołtarzu. Pomimo, że chwila ta była tak wzruszająca, jednak nie uroniłam ani jednej łezki. Zacisnęłam mocno zęby i pomyślałam, że już więcej nie będą bolszewicy z nami igrać, że już na hajki swoje schowają, już przyszedł kres naszym cierpieniom. Bóg nas wyzwolił i On nas powiedzie dalej, aż na łono już prawdziwie wolnej ojczyzny. Po świętej Ewangelii ksiądz kapelan miał kazanie. Każde jego słowo padło na dno mego serca i tam wyryło się złotymi literami. W końcu nabożeństwa zaintonował Boże coś Polskę. Potężny głos śpiewanej pieśni przez setki ludzi płynął, kołysząc się zwolna po ziemi sowieckiej. A gdy przebrzmiały jego dźwięki, wtedy wszyscy się pochyliliśmy, jak kłosy wiatrem rozbawione, i półgłosem wymówiliśmy: niech będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Później w skupieniu udaliśmy się na swoje miejsce. Drugi dzień miewał się ku końcowi. Przyszedł już nareszcie dzień oczekiwanego wyjazdu. Dla nas, to jest ludności cywilnej, dano kilka wagonów, a w innych, pozostałych, jechało wojsko 5. dywizji. I ruszył transport Polaków w dal, goniących za zupełną wolnością. Pod opieką wojska podróż wyglądała zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe. Na stacji w Samarkandzie 5. dywizja odłączyła się od nas, ponieważ pojechała w innym kierunku. Nasze wagony pozostały. Z biegiem czasu swoimi strasznymi oczyma począł zaglądać do nas głód. Po kilku dniach dano lokomotywę i ruszyliśmy dalej. Na kilku większych stacjach mieliśmy dość długie przystanki. W Taszkencie i tym podobnych, gdzie coraz częściej spotykaliśmy polskie wojsko. Po długiej podróży zatrzymaliśmy się na stacji Guzar. Tam mieliśmy pozostać do czasu 20 lutego. W Guzarze kroki organizacyjne polskich placówek były już rozwinięte na wielką skalę. Miasto od stacji dzieliła mała odległość 3 kilometrów. Przez kilka dni nie mieliśmy gdzie spać. To też częściowo rozlokowano się pod murami, a częściowo na podwórzu, gdzie było wojsko. Dni były jeszcze dość chłodne. Był luty. To też w nocy nie można było spać. Z kuchni wojskowej dostawaliśmy zupę. Większość Polaków wysyłano na kołchozy uzbeckie. W Guzarze już była stworzona organizacja opieki społecznej. W Guzarze już było wiele komitetów stworzonych w celu opieki nad wysiedleńcami, jak Komitet Opieki Społecznej, Wydział Wykonawczy Funduszu Społecznego i tym podobne. Ofiarność żołnierzy do nas była bardzo wielka. Dzielili się z nami, czym mogli, ale to niedużo. I im wyczerpywały się zapasy żywności. Niedaleko od nas, w małym domku, znajdowała się komisja poborowa. Domek ten był zawsze otoczony setkami rekrutów. Często kilometrowe kolejki stały po kilka dni. Wywożono z tego miejsca dziennie po kilkanaście trupów. Tyfus panował straszny. Nam niebezpieczeństwo również groziło, bowiem i nasza grupa zaczęła maleć. Po wielkich staraniach mamusi i tatusia przyjęto mnie, Cesię i Jadzie do Junaczek 27 lutego, tatusia do wojska. Tęskniłyśmy do mamusi. Została na razie bez żadnego przydziału. Cóż byśmy zrobiły, gdyby odesłano ją na kołchoz do pracy? Po dwóch tygodniach mamusię i panią Kotlarzową przyjęto jako opiekunki nad Junaczkami do PSWK, Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet. Tatuś nas odwiedzał często. Obóz nasz leżał daleko za miastem. Krajobraz tutaj, w tym azjatyckim guzarze, był bardzo oryginalny i interesujący. Nasze namioty były rozłożone na wzgórku. Nieco dalej przepływała rzeka, przypominająca raczej szeroki rów napełniony brudną wodą. Rzeka ta dla nas odgrywała wielką rolę. W niej bowiem myliśmy naczynia, w niej kąpaliśmy się. Studni nie było i z niej jadłyśmy zupę. W obozie było tylko 6 namiotów Junaczek, a reszta z ochotniczkami. Naszą komendantką była pani Felsztynowa. Ludność uzbecka przyjęła nas niezbyt życzliwie, gdyż widzieli oni, że my przyczynimy się do konsumpcji drogich tam lepioszek. Lecz z biegiem czasu Uzbecy i Uzbeczki siadali obok naszych namiotów ze swoim towarem, jak mlekiem, jajami i jarzynami, zachęcając nas do kupna. Tak, Uzbecy są nieufni, ale przyjazny stosunek między nimi a nami puszczał coraz to większe pędy. Domy tubylcze mają dziwny, charakterystyczny wygląd. Są niskie, zbudowane z gliny, wyglądem swoim przypominają pudełka zapałek. Dość często w niedzielę, kiedy przychodził tatuś, wszyscy 5 wychodziliśmy do miasta. Najbardziej cieszyłyśmy się widokiem potężnych, ogromnych i dziwacznych wielbłądów, no i małych iszaków, osłów, na których z zawojami na głowach jeździli Uzbecy. Również całą uwagę moją pochłaniały oryginalne stroje kobiet. Zauważyłam, że kochają się one w błyskotkach, jak bransoletkach, pierścionkach, koralach, kolczykach i tym podobnych. Chodziły zazwyczaj przykryte płachtami. Zabawnie też wyglądało, jak cała rodzina uzbecka na jednym małym osiołku siedzi, jadąc na bazar. Płachtami były przykryte całe, tylko przez małą szparkę świeciło jedno czarne jak węgiel oko. Z guzar i pobliskich kołchozów dziennie wywożono około 60 trupów. Oto na dalekiej azjatyckiej ziemi wyrosły setki polskich krzyży. Stąd guzar został nazwany Doliną Śmierci. Często widziałam, jak rzędem jechało po kilka furmanek, a na nich jeden na drugim nawalonych trupów. Odwozili je na cmentarz. Z namiotów naszych odsyłano również po kilka dziewczynek do szpitala chorych na tyfus. Teraz właśnie w tym guzarze spadła na nas nieprzewidziana klęska. Podczas wiatru i deszczu do namiotu nalewała się woda pod nasze sienniki, co było powodem innych chorób. Czekaliśmy już tylko litości Bożej. My jeszcze nie byłyśmy omundurowane. Boże! A ten głód! Ponieważ Jadzia była za młoda do Junaczek, więc odesłano ją do sierocińca, który znajdował się w odległości 4 kilometry. Prawie każda Junaczka i ochotniczka miała ścięte włosy do goła i wyglądała jak chłopak lub mężczyzna. Od nas nie miał nikt ściętych. Z końcem marca wreszcie ruszyliśmy z tej Doliny Śmierci. Ale tego szczęścia doczekała się tylko połowa, a druga połowa już nie. Trudno. Tak chciał Bóg. Autami zawieziono nas na stację. Wagony już na nas czekały. Teraz dopiero czuliśmy się naprawdę szczęśliwi, gdyż wiedzieliśmy, że już opuszczamy kraj łez i niedoli, że jedziemy dalej, na południe. Wieczorem ruszyliśmy, a na drugi dzień o tej samej porze zatrzymaliśmy się w porcie Krasnowodzku. Dzień był gorący. Musiałyśmy duży kawał sami targać walizy, aż tam, gdzie jest jadalnia. Ja już z sił byłam zupełnie wyczerpana. Kilka razy pod swoim ciężarem upadłam, lecz natychmiast się podnosiłam, by nie zasmucić jeszcze bardziej mamusi, która po pożegnaniu z tatusiem była strasznie zmieniona. Mimo że tatuś wciąż nas pocieszał, że za kilka dni zobaczymy się już w innym kraju. Mamusia idąc mówiła: tatuś stał uśmiechnięty, ale oczy miał ciągle pełne łez. My starałyśmy się pocieszać mamusię, ale na próżno. Przecież tam teraz taki szalony tyfus i głód. Kiedy doszliśmy wszyscy na miejsce, wtedy kazano nam wszystkim siadać do stołów. Po obiedzie udaliśmy się pieszo nad morze. Schodząc po licznych schodach na plażę, stanęłam jak wryta, bo oto przede mną rozesłał się ciemny welon wody, przetykany iskierkami światełek. Na plaży już stały liczne szeregi wojska i junaków. Serce mi się ścisnęło z żalu i zazdrości. Zbliżyłam się do wody. Pochyliłam głowę i w ciemną, rozpaloną gwiazdami i światłami noc cicho się rozpłakałam. Morze Kaspijskie było spokojne. Przy brzegu stały dwa okręty, jeden towarowy, a drugi osobowy pod imieniem Stalin. Wiele wówczas matek i sióstr szukało w szeregach swoich synów, mężów i braci. Tak też i wiele znalazło. A wiele też, dowiedziawszy się o śmierci najbliższych, wyrywając sobie włosy z głowy, nieprzytomnych, padało na ziemię. Ja stałam wciąż wpatrzona w morze i w odbite w nim światła z miasta. Wchodzić! Jak grom padł rozkaz. Po chwili długim, nieprzerwanym wężem mali junacy ciągną przez wąskie korytarzyki okrętu. Po najmłodszych junakach nadeszła nasza kolej, to jest junaczek. Coraz to słychać komendę lub rozkaz kierowników. Nieraz słowa ich padały pełne gniewu i grozy. Ale też nic dziwnego, wszak mają oni pod swoją opieką tylko cienie ludzi, wygłoconych i wycieńczonych. Ja z Irką Chojnacką dostałam górne łóżko, przy którym mieściło się małe, okrągłe okienko. Z drugiej strony kajutki były łóżka junaków. Ciasno, gorąco i duszno wkrótce daje się we znaki. Nie wszyscy mieli łóżka lub wygodne miejsca, by mogli z ulgą się położyć i dać wypoczynek zbolałemu ciału. Nie wiem, czy ze wzruszenia, czy z przemęczenia usiadłam i siedziałam nieruchomo 25 minut. Mamusia z panią Kotlarzową i wieloma innymi paniami były dalej w innym pokoju. Cesia była niedaleko mnie. Mamusia, kiedy podeszłam do niej, stała sama i płakała. Wiedziałam dlaczego. Bo mówiła, bo to już kilka razy, że może Jadzia nie da sobie rady. Ona przecież najmłodsza. Może tatuś... Nie wiem, co dalej. Gdyż nie skończyła, bo łzy stłumiły jej słowa. Lecz o Jadzie to byłyśmy pewne, gdyż sierociniec miał wyjechać zaraz za nami. Noc idzie coraz to głębsza, a z nią rozpoczynają się ataki malarii. Napadają na nieruchome ciała jak zgłodniałe ptaki i dziobią, trzepią nimi, aby nie dowieść na brzeg Dalekiego Wschodu, aby nie dowieść tam, gdzie wschodzi słońce tej utęsknionej wolności. Na mękę i cierpienia patrzeć nie mogłam. Uszy zatykałam palcami, by nie słyszeć jęków i płaczów. A czas jak na złość mijał powoli, flegmatycznie, jakby był wstrzymywany jakąś tajemniczą, czarodziejską siłą. Noc wreszcie minęła, a hen z zielonkawo-brudnych fal morza daleko wynurza się też niby schorowane słońce. Zaciekawiłam się, która może być godzina. Podchodzę więc w tym celu do mamusi i wolno podnoszę jej rękę. Dochodziła siódma. Po kilku godzinach odbił się o moje uszy przeraźliwy, ale i donośny gwizd syreny okrętu, zwiastując odjazd. Wychodzę z Irką na pokład. Okręt towarowy z wojskiem już ruszył. Długo migotały białe chusteczki i długo lśniły w słońcu duże żołnierskie i junackie łzy radości. Irka patrzyła wciąż na brata, który już jej na pewno nie widział. Tylko echo niosło jeszcze ciche tony pieśni. Boże, coś polskie. Nagle obydwie się zachwiałyśmy. Statek nasz rusza. I znów z piersi naszych buchnęła pieśń Boże, coś polskie. Wolno, leniwie, na wpół sennie, nawet niechętnie zaczyna płynąć nasz okręt Stalin. Rozpląsane fale z łoskotem jeły uderzać coraz to złośliwiej o boki okrętu, a szum ich koił bóle, żale i stał się także tamą łez. Z biegiem czasu już zwolna znika z oczu plama czarnego lądu i ginie we mgle porannej. Jęki zaczynają cichnąć, a łagodny sen zaczyna znów po trochę tulić najbardziej zmęczonych. Stojąc na pokładzie, wsłuchiwałam się w sapanie motorów, które pracują bez wytchnienia. Wzruszona byłam do ostatniego stopnia. Lekki powiew wiatru rozwiewał mi włosy i ochładzał rozpaloną twarz. Blady świt już wstawał uśmiechnięty, oświetlając jasno cały świat. Morze chwilami było spokojne i wyglądało jak gładka marmurowa tafla, ale na ogół było pokryte białymi od szumu grzbietami fal. Często potężne ich bałwany sięgały prawie do mojego okienka. Okręt kołysał się coraz bardziej. Morze. Ścielesz swój welon urody i gdzieś dalej z niebem się zlewasz. Huczysz czasami i jęczysz jakieś tony bardzo kochane. Kocham cię, morze, kocham. To, co teraz śpiewasz, kocham szczerze. Słowa tej pieśni dziś dobrze mi znane. Coraz to bardziej rozsnuwasz swą krasę piękności. Czarujesz mnie ogromem, bezkresem i tonią swej urody. Pochłaniasz me serce swą pieśnią, pieśnią wielkości, a duszę mą topisz w nurtach swej czarodziejskiej urody. Dno twoje chłonie tysiące serc przeróżnych, a gra jękiem dzwonów kościołów zalanych. Drga cichą skargą wygnańców dalekich, podróżnych i drży od śmiechów rusałek rozpląsanych. Nimfy z kryształów białej piany wieniec ci wiją. Purpura słońca rozjaśnia, dodaje ci miliony barw. Nam twe fale wodnym ściegiem do wolności drogę szyją. Tobie przy basach wiatru, a nam przy wiolinie wodnych harf. Dzień już zaczął wolno usypiać, a w oddali zaczęły już migotać kontury domów portu Pachlewi. Lecz mnie one nie cieszyły. Ale krasa piękności morza. Pierwszy okręt z wojskiem już dobił do tej utęsknionej przystani, do portu radości. Za kilkanaście minut i zmęczony Stalin zatrzyma się obok tamtego. Wszyscy odetchnęliśmy świeżym i zdrowym powietrzem perskim. Ja, stojąc w okienku, z cicha szepnęłam, a później drugim portem będzie Gdynia. Tak nam dopomóż Bóg. Za chwilę powstał ruch. Ach, to kazano nam się wyładowywać. na okręcie pojawiło się ni stąd, ni zowąd wielu małych Persów, którzy chcąc zarobić, znosili nasze walizy. Junaczki! Rozległ się głos pani komendantki felsztynowej. Wysiadać! Po 10 minutach stałyśmy już wszystkie na ziemi perskiej. Mamusia z Cesią i ja stałyśmy razem. Niedaleko, o kilka kroków ode mnie, znajdował się nieduży mostek. Z chęcią podeszłam ku niemu. Oparłam się o poręcz i zapatrzyłam się w mętną, przybrzeżną wodę morza. Mimo że trącano mnie ze wszystkich stron, ani drgnęłam. Stałam zamyślona w bezdennym zamyśleniu. Boże, mój Boże, ja pozostawiłam za sobą tyle mogił Polaków, tyle jeszcze tłuczących się z serc oczekujących najbliższych transportów i nie zaczekałam na nie, tylko zaczęłam prząść złotą nić drogi, która przerwała mi się tu, w porcie Pachlewi. Ale to nic. Tym, których pokryła ciężka rosyjska ziemia, nić drogi uplecie Bóg. O tych, którzy pozostali, również nie zapomnę. Nie. Dobrze. Ale dlaczego ci nie zaczekaliby zobaczyć ten cud innej ziemi, lecz woleli zamieszkać w ciemnych mogiłach na sybirskich tajgach? Tak mi jest teraz dobrze, radośnie, że znów bym popłynęła na wasze kurhany, by powitać was łzami i dźwiękiem dzwonów serca, by wołać do was tysiącem głosów tęsknoty i zbudzić i zabrać tu na ten most. Ciężko oddychałam i spostrzegłam 2 puste okręty. Stały nieruchomo. Widocznie odpoczywały, by ruszyć dalej po pozostałych. Co słyszę? Jeszcze płacz. O, tam wita się matka, na pewno z synem, którego długo nie widziała. A teraz płacze z radości. A tam jakaś junaczka wita się z bratem. A tam siostra z siostrą. Myślami teraz biegnę do lekko poruszających się okrętów. Siadam na tym samym miejscu. W Stalinie pozostawiam swe serce. A sama odchodzę. O, już pojechało me serce po tatusia i Jadzie. Okręt już był daleko.